Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Nie ma innej drogi jak pojednanie i współpraca, mówił papież, spotykając się z pielgrzymami ze Sri Lanki.
Kończy się wizyta ad limina polskich biskupów. Franciszek przyjął ich ostatnią grupę.
Wśród kandydatów do chwały ołtarzy jest ponad 100 męczenników koreańskich i jeden z Algierii. Papież zatwierdził odnośne dekrety Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
Witamy 8 lutego i zapraszamy na serwis informacyjny.
O potrzebie wspólnego budowania przyszłości Sri Lanki mimo wzajemnych ran zadanych w przeszłości mówił w południe papież do pielgrzymów z tego wyspiarskiego kraju, głównie emigrantów. Przybyli oni do Watykanu w ramach obchodów 75-lecia zawierzenia tamtejszego kościoła Matce Bożej. Franciszek spotkał się z nimi w bazylice świętego Piotra, gdzie pielgrzymi uczestniczyli w mszy sprawowanej przez arcybiskupa Colombo kardynała Malcolma Ranjita.
W przemówieniu skierowanym do Cejlończyków Ojciec Święty przypomniał dramatyczne okoliczności zawierzenia w 1940 roku Matce Bożej, gdy wyspie zagrażała japońska inwazja. Z tamtych wojennych wydarzeń wyrosło maryjne sanktuarium w Tełatte, gdzie katolicy Sri Lanki mogą doświadczać bliskości i opieki Matki Bożej, zwłaszcza w trudnych i bolesnych chwilach.
La vostra patria è chiamata.
Waszą ojczyznę zwą perłą Oceanu Indyjskiego. To piękna, naprawdę piękna nazwa. Jest tak ze względu na jej naturalne piękno i ukształtowanie. Powiada się, że perła powstaje z łez ostrygi. Niestety, wiele łez zostało wylanych w minionych latach ze względu na wewnętrzny konflikt, który spowodował tak liczne ofiary i zniszczenia. Wiem, że nie jest łatwe zagojenie ran i współpraca z wczorajszym wrogiem, by razem budować jutro, ale to jedyna droga, która daje nadzieję na przyszłość, nadzieję na rozwój i pokój. Dlatego zapewniam was, że macie szczególne miejsce w mojej modlitwie. Proszę dla was u Pana o dar pokoju i pojednania i o pomoc w staraniach o zapewnienie lepszej przyszłości wszystkim mieszkańcom Sri Lanki.
Franciszek wyraził nadzieję, że będzie mógł odwiedzić ten wyspiarski kraj. Wysłuchał też krótkiego koncertu cejlońskich pieśni.
Kończy się wizyta ad limina apostolorum Episkopatu Polski. Wczoraj po południu hierarchowie odprawili Eucharystię w Bazylice Świętego Pawła za murami, a liturgii przewodniczył arcybiskup Sławoj Leszek-Głódź. Natomiast dziś przed południem papież przyjął ostatnią grupę biskupów reprezentujących północ kraju, czyli kościelne metropolie szczecińsko-kamieńską, gdańską i warmińską. Wśród nich był biskup Edward Dajczak z Koszalina, którego poprosiliśmy o refleksję na temat wizyty ad limina.
Dla biskupa, który żyje w określonym miejscu świata, przyjazd do Watykanu i odwiedzanie kolejnych kongregacji to jest jeden pozytyw niewątpliwie. Maluje się jakąś własną perspektywę, własne doświadczenie w bardzo konkretnych sytuacjach. Nagle w tle pojawia się rzeczywistość świata i mnie to uderzyło trochę. Kiedy czytałem adhortację Ojca Świętego, Radość Ewangelii, uderzyło mnie właśnie to spojrzenie papieża i mocne bardzo zaakcentowanie, odwołuje się do Jana Pawła II. To było dla mnie bardzo ciekawe i pouczające. Ten nieustanny akcent, że unifikacja to nie jest metoda głoszenia Ewangelii, że trzeba oprzeć to kulturę miejscowego społeczeństwa, którym żyje. I że Europa, i to jest słowo Jana Pawła do biskupów Azji po ich spotkaniu i synodzie, Europa nie może sobie rościć prawa do tego, żeby swoją kulturą obdarowywać pokolei innych.
Niektórzy polscy biskupi mieli też możliwość celebrowania Eucharystii z Ojcem Świętym, mówi arcybiskup Stanisław Gondecki z Poznania, który w czasie wizyty ad limina mieszkał w domu świętej Marty, gdzie rezyduje Franciszek.
Impresja jest duża. To jest pierwsze spotkanie takie eucharystyczne z papieżem i tak patrząc na jego sposób celebrowania, to najpierw wydaje mi się właśnie tak, jakby chciał zachować taką tożsamość prowincjała jezuitów. Czyli praktycznie on tak sobie chodzi, jakby to w Buenos Aires nic nie zmieniło. Natomiast uderzające, powiedzmy, są pauzy. czasie mszy świętej. Gdy nie mogąc klękać, powiedzmy, on się pochyla, oddaje hołd krzyżowi czy ołtarzowi. No i potem w czasie podniesienia, nie? To są bardzo długie pauzy. To tak przekraczające te, które my znamy z celebry eucharystycznej. Więc tak wygląda, jakby Ojciec Święty był jednak w duchu mistykiem. Jego zamyślenie i taki cichy głos ostatecznie to robi duże wrażenie. Nie widać rozproszenia. Cały czas jest to zamyślenie, powaga. Poza wszystkimi innymi spotkaniami, które były w międzyczasie z Ojcem Świętym, no to eucharystycznie jest najmocniejsze.
Papież upoważnił kongregację spraw kanonizacyjnych do promulgowania kolejnych dekretów. Dwa z nich dotyczą zatwierdzenia męczeństwa, co otwiera już bezpośrednio drogę do beatyfikacji. Chodzi o włoskiego kapłana, który na początku XVII wieku oddał życie za wiarę w stolicy Algierii i o 124 Koreańczyków, którzy ponieśli śmierć pod koniec XVIII i w ciągu XIX wieku. Ewangelię do Korei przynieśli ludzie świeccy i to oni głównie, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, dawali jej świadectwo, przelewając swą krew.
Pozostałe dekrety watykańskiej dykasterii mówią o heroiczności cnót Trojga Sług Bożych zmarłych w XX wieku. Są to meksykański biskup, założyciel żeńskiego zgromadzenia zakonnego oraz włoski kapłan i hiszpańska zakonnica.
Włoskie media przypominają o zbliżającej się rocznicy rezygnacji Benedykta XVI. Przypadnie ona dokładnie 11 lutego. W związku z tym gościem jednego z programów telewizyjnych był kardynał Tarcisio Bertone. Były watykański sekretarz stanu, nie komentując bezpośrednio samej decyzji papieża, wyraził przede wszystkim żal, że nie udało mu się powstrzymać, jak to określił, bezlitosnych ataków na Benedykta XVI. Należała do nich przede wszystkim afera z przeciekami poufnych informacji, zwana VatiLeaks. Kardynał Bertone wyraził nadzieję, że sprawa ta jest już zamknięta, choć nie wykluczył, że jakiś tajny dokument być może czeka jeszcze na swoją kolej, by zostać upubliczniony.
Włoski purpurat zaznaczył jednak, że wewnątrz kościoła została zasadniczo przywrócona atmosfera zaufania. W podobnym kierunku idą sprawy związane z Instytutem Dzieł Religijnych, zwanym Bankiem Watykańskim, dzięki podjętym środkom na rzecz przejrzystości finansowej. Były sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej zapowiedział też wydanie wspomnieniowej książki. Posiadam bardzo bogate archiwum, powiedział kardynał Bertone. Dzięki temu mogę to odczytać na nowo, co może się przydać do skorygowania niektórych zbyt daleko idących interpretacji.
We Włoszech i niektórych innych krajach Europy obchodzi się dzisiaj Dzień Zbiórki Leków. W wydanym z tej okazji przesłaniu przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Służby Zdrowia zauważa, że inicjatywa ta stanowi poniekąd uzupełnienie Światowego Dnia Chorego, obchodzonego w tym roku pod hasłem Wiara i Miłosierdzie. My także winniśmy oddać życie za braci. Organizowana już po raz 14 zbiórka stanowi doskonałą okazję do zwrócenia uwagi, że wciąż w 90 krajach świata systemy opieki zdrowotnej nie zapewniają mieszkańcom nawet połowy niezbędnych leków pierwszej potrzeby. Stąd wysiłki podejmowane w ramach tej akcji są bardzo potrzebne, podkreśla arcybiskup Zimowski.
Dzień Zbiórki Leków może być zatem okazją do refleksji i, o ile to możliwe, działania w duchu sprawiedliwości, miłosierdzia i solidarności na rzecz równego dostępu do leczenia i leków na całym świecie oraz dla wszystkich grup społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem tych najsłabszych. Chodzi o dzieci, osoby starsze, biednych i żyjących na marginesie społeczeństwa. Pozdrawiam wszystkich farmaceutów w Polsce i dziękuję za to, że umieją się dzielić z najbardziej potrzebującymi.
Do refleksji nad skutkami etycznymi załamania gospodarczego, a nie tylko nad jego technicznymi przyczynami, wezwał kardynał Peter Turkson. Zachętę tę przewodniczący Papieskiej Rady Justitia et Pax zawarł w referacie wygłoszonym w słynnej London School of Economics. Hierarcha podkreślił, że racją do podjęcia refleksji pod takim właśnie kątem jest to, że ludzkość ma obowiązek domagania się, by osoba stała się jednym z priorytetów w międzynarodowym systemie walutowym.
Kardynał Turkson przypomniał, że poprzedni papieże, począwszy od Pawła VI, podkreślali z mocą, iż dobro wspólne jest synonimem rozwoju integralnego, czyli obejmującego zarówno duchową i moralną, jak materialną sferę każdego człowieka. Stąd też konieczne jest podkreślanie, że ekonomia nie jest dziedziną wolną od etyki. Ci zatem, którzy zajmują się gospodarką, muszą stać także na straży wartości moralnych. Stąd globalizacja nie powinna być rozumiana jedynie jako współzależność wielu wymiarów ludzkich, ale raczej jako globalizacja dobra wspólnego.
Szef Watykańskiej Dykasterii Sprawiedliwości i Pokoju wezwał tak, żeby podstawowe zasady społeczne, takie jak godność człowieka czy integracja, nie były tylko podrzędnymi akcesoriami, ale stały się siłą napędową poszukiwań nowej, zrównoważonej ekonomii. Ta zaś powinna mieć na uwadze rzeczywisty i całościowy rozwój, w którym aktorami są wszystkie podmioty społeczne, w tym także Kościół.
W Bogocie zakończyło się posiedzenie plenarne Episkopatu Kolumbii. 90 biskupów dyskutowało o sytuacji duszpasterskiej i politycznej w tym kraju. Obradami kierował kardynał Ruben Gomez.
W spotkaniu dominowały dwa tematy. Pierwszy to wyzwania duszpasterskie. Kościół wierzy przede wszystkim w moc modlitwy i ewangelizacji. Przewodniczący konferencji Episkopatu mówił o potrzebie zmiany wielu serc, by zamiast barier międzyludzkich, nietolerancji, przemocy i korupcji w Kolumbii zwyciężyły pokój i solidarność. Arcybiskup Bogoty wiele nadziei wiąże z trzecim Światowym Kongresem Bożego Miłosierdzia, który w tym roku, w sierpniu, odbędzie się właśnie w Bogocie i który powinien być czasem łaski, miłosierdzia, których kraj tak bardzo potrzebuje. Kolumbię w tym roku czekają również wybory prezydenckie i parlamentarne, ponieważ niektórzy kandydaci wyraźnie dążą do utrzymania konfliktu, by móc realizować własne cele. Biskupi zaapelowali, by głosować na tych kandydatów, którzy dają gwarancję pracy na rzecz pokoju. Na posiedzeniu przedstawiono też propozycje konkretnych rozwiązań dotyczących reformy rolnej i edukacji, które muszą być prowadzone równolegle z rozmowami pokojowymi. Z Bogoty dla Radia Watykańskiego ksiądz Andrzej Sarnacki, jezuita.
Nowy prezydent Hondurasu liczy na pomoc Kościoła w rozwiązaniu problemu przemocy, która szerzy się w tym środkowoamerykańskim kraju. Juan Orlando Hernández mówił o tym na uroczystościach ku czci patronki Hondurasu, Matki Bożej z Suyapy. Szef państwa przyznał, że władze same nie mogą sobie poradzić bez wdrażania wartości i zasad chrześcijańskich. Wezwał też media, by popierały pokój oraz poszanowanie dla życia i wartości.
Prezydent Hernández przekazał przy tej okazji do dyspozycji Kościoła katolickiego częstotliwość na falach radiowych, która nosić będzie nazwę Suyapa FM. Ponadto zwrócił się do Caritas Internationalis, której przewodniczącym jest arcybiskup stolicy Hondurasu, kardynał Oscar Rodriguez Maradiaga, o pomoc w kontroli nad sprzedażą i dystrybucją lekarstw w szpitalach publicznych. Chodzi o zapewnienie, by docierały one do ludzi najbardziej potrzebujących.
Mszy w Narodowym Sanktuarium w Suyapie, położonym na przedmieściach stołecznej Tegucigalpy, przewodniczył właśnie wspomniany purpurat. Zwracając się do najwyższych władz, wskazał on na potrzebę zapewnienia wszystkim obywatelom godnej pracy, edukacji i opieki zdrowotnej. Wezwał też do walki z głodem i ubóstwem, które dotyka 70% ludności tego kraju, liczącego 8,5 miliona mieszkańców. Ponadto kardynał Rodriguez Maradiaga nawiązał do coraz liczniejszych ofiar przemocy. Honduras jest uważany za jeden z najniebezpieczniejszych krajów świata. Przeciętnie dochodzi tam do 20 morderstw dziennie.
Sytuację przemocy pogarsza fakt, że honduraskie prawo pozwala każdemu obywatelowi powyżej 18 roku życia na posiadanie do 5 sztuk broni. Dlatego Kościół wzywa do rozbrojenia ludności cywilnej i ograniczenia dysponowania bronią do sił bezpieczeństwa.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.